Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cieszę się, że tu jesteście. Witam Kraków tutaj. Ty nie jesteś jakimś Krakusem. Już nie. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu, tak jak Arek pięknie mnie przedstawiłeś, mieliśmy okazję być u naszych przyjaciół, tak jak wasi pastorzy też byli na weekend w Odejsie i właśnie pastor Glyn w niedzielę. Ale taki mam zwyczaj, że jak jest jakiś gość, to tam karteczkę dostaje, kto jest tam na sali i gdzieś tam i tak, że to jest tak formalnie, no to tak normalnie się, wiecie, znamy, ale formalnie na scenie, no to tak trzeba było to powiedzieć i właśnie też wyszedł. No jest to jakieś tam, są zdani pastorzy, skądś tam jeszcze, no jest to jacyś tacy dziwni i tak żbignie, żeby tam. I oczywiście sobie robił żarty z tego, żeby są, że jacyś Polacy. Cieszę się, że jestem tutaj z wami. Niestety mi to dużo kosztuje, jak do Kościoła Port przyjeżdżam, bo tutaj trzeba się takim być ładnym, wylansowanym, żeby być. I prawie trafiłem w ciebie, Bogusz. Zobacz, powiedz mi, bo ja to kupiłem w tym tygodniu. Powiedz, Bogusz, jak... Nie ma tego krokodylka tutaj. Jakbyś mógł mi przeszyć krokodylka, to bym był bardzo wdzięczny za to. Gdzieś tam na targowisku za 5 zł możesz to zrobić, bo to będę wdzięczny. Także ja rachunek wam prześlę też, żebyś tutaj wyglądać. Także to nie wiem, czy do ciebie, czy do kogoś to żeby było. Słuchajcie... Powiem, jestem niesamowicie wam wdzięczny, a szczególnie waszym pastorom. Kiedy w czasie uwielbienia stałem tutaj i się patrzyłem i sobie pomyślałem, jesteście w miejscu, które jest dla was w tym sensie za duże, bo zrobiliście 2 nabożeństwa, ale jest strasznym krokiem wiary. I domyślam się, że to jest niesamowity krok wiary dla was, bo musicie tutaj patrzeć, jest was trochę mniej, jest trochę może pustawo, ale chcę wam powiedzieć, że to jest absolutnie, jeżeli sobie nie zdajecie tego sprawy, to ja jestem niesamowicie pod wrażeniem waszych liderów, że są gotowi wejść w takie miejsce, bo nie wszyscy są gotowi wejść w takie miejsce niewygody. Teraz jest moda na oversized, tak? Dlatego do ciebie się zwracam, nie wiem, czy jesteś takim fashion tutaj, nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem, bo już no trudno. Jak nie mama, to ja, no i zawsze pod górkę. I wiecie, jest ta moda na taki oversize, tak? I całkiem niedawno było na takie wszystko na skinny, takie, wiecie, tak bardzo skinny, że aż bolało. I teraz jesteśmy w miejscu w tym oversized, ale chciałbym wam, Kościele Port, powiedzieć, to jest najpiękniejsze miejsce, w którym żeby być. Bo miejsce oversized to powoduje, że jesteśmy gotowi, żeby dorosnąć do tego, do czego Bóg was powołał. A Bóg nigdy się nie będzie na ciebie i na mnie patrzył, na Kościół Port, na to, w którym jesteście miejscu, on zawsze się patrzy na przyszłość. Zawsze się patrzy na to, co jest przed wami. A jeżeli my nie jesteśmy na to gotowi, jeżeli liderzy nie są gotowi, jeżeli, wiecie, my nie jesteśmy przygotowani, żeby wchodzić w trochę za dużych rzeczach, bo jesteście w miejscu trochę za dużym na siebie. Ale to jest mega genialne miejsce. I powiem wam tak, jestem niesamowicie podekscytowany tym i zirytowany tym, że wy zaczęliście szukać miejsca, kiedy ja ostatnio byłem, a wy już wchodzicie w nowe miejsce. A my wciąż szukamy. A my wciąż szukamy. Ale muszę wam powiedzieć, że Bóg jest dobry, Bóg jest wierny. I to, co też mówiła tutaj, wiecie, pastor Julita i Arek. Słuchajcie, musimy naprawdę świętować Bożą wierność i dobroć. I opowiadać o tym, jak wielkie rzeczy dokonał Bóg. Pokolenie pokoleniu opowiada o Jego dziełach. I musimy to, jeszcze nie głoszę mojego kazania, ale chcę was zbudować waszą wiarę. Pokolenie pokoleniu musi opowiadać te wielkie dzieła. Jeżeli my nie będziemy opowiadać tej historii, Jeżeli wasza historia nie będzie opowiadana, to jak zainspirujecie te kolejne osoby? Jak do nich dotrzecie, żeby opowiadać o wielkich rzeczach? My w zeszłym roku udało nam się dzięki Bogu założyć kościół w Wieliczce. I 2-3 tygodnie temu ja byłem tam, żeby podpisać umowę na wynajem. Oni mają nowy budynek. Oni mają genialny budynek w samym centrum Wieliczki, przy targowisku, w super miejscu. Ja z racji tego, że jeszcze tam prawnie jestem za to odpowiedzialny, musiałem jechać podpisać i sobie myślę, to jest nie fair. Przyjeżdżasz do Gdyni, oni już też są tutaj gdzieś tam, a my nie mamy nawet pomysłu. Wszędzie, gdzie gdzieś tam jest, to gdzieś się nie dzieje, ale wiem, że Bóg jest wierny i On ma plan. On działa i my nie będziemy się zwracać uwagi na to, czego ja nie widzę, ale świętować to, co Bóg robi. I chciałbym, Kościele Port, żebyście wy sobie uświadomili, że jesteście w genialnym miejscu. I teraz będzie czas dorastania do tego wielkiego płaszczyka, kiedy myśmy byli na pięknym kazaniu, pamiętacie to kazanie kilka lat temu? Dorastanie do pięknego płaszczyka, które Bóg wam daje. Ja wierzę, że to jest wasz sezon. Nie patrzcie się na to, że coś brakuje, ale zobaczcie się, że to jest właśnie ten sezon dorastania. Bo to jest sezon, to się nazywa wizja. To się zaczyna to, żeby wzrastać, a nie patrzy się na to, co ja mam tutaj, ale patrzy się na to, co jest przed nami. Amen. Panie, ja Tobie dziękuję za ten czas. Modlę się, abyś przemieniał nasze serca. Ja modlę się, abyśmy nie byli tylko zainspirowani, ale abyśmy byli przemienieni. Bo o to tak naprawdę chodzi w naszym życiu. Aby być przemienieni na Twoją chwałę i odbijać Twoją chwałę, a nie tylko mieć fajne uczucia przez chwilę i wracać do swojego. Ja modlę się o taką totalną przemianę w Twoim imieniu. Amen. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale jak ja nie jestem typem takiego bardzo sportowca, chociaż jak byłem w szkole podstawowej, średniej, bardzo byłem w takim wszechstronny. Jakby jak graliśmy w piłkę, to grałem jakiś, nie byłem w tym super, ale grałem w siatkówkę, grałem, myślałem, że jestem też dobry, wzrostowo trochę średnio, w koszykówkę też gdzieś tam, zawsze gdzieś tam byłem, ale wiecie, kiedy byłem w tym środowisku, to sobie ostatnio pomyślałem, że kiedy wychodziło, jeśli były momenty wyboru, to powiem tak, że byłem w takim miejscu, że rzadko się zdawało, że zostawałem ostatni. A wszyscy myśleliście, że o, to jest ta taka historia wzruszająca, że to jest ten ostatni, taki biedny. Nie, to nie byłem ja. To nie byłem ja. I tak sobie właśnie powiedziałem, że byłem wiele razy, że właśnie nie miałem tego odczucia takiego, wiecie, że nie byłem zawsze wybierany jako pierwszy. To też jest inna historia. Ale wiecie, tak, kiedy sobie przypominałem, to właśnie myślałem, że zawsze gdzieś tam byłem, gdzieś pomiędzy, w środku, gdzieś tam. I tak, wiecie, przez życie człowiek przechodzi, a potem przerzucamy to na pewne życie duchowe, które gdzieś tam funkcjonujemy, o czym chciałbym się dzisiaj z wami troszeczkę o tym podzielić. O jednym takim też fragmencie, który bardzo do mnie przez ostatnie tygodnie, ja z tego fragmentu już chyba 4 kazania wygłosiłem, ale coś, co naprawdę tak we mnie rezonuje, żeby też zobaczyć, jak Bóg niesamowicie patrzy, ale zna nasz potencjał. Jak Bóg patrzy się na nas i On nie widzi tego, co my widzimy jako ludzie, ale On widzi to ziarno, które tam włożył. I na to, wiecie, to piękne, co dzisiaj Julita powiedziała, świadectwo tego dziecka, że, wiecie, my walczymy, ale Bóg robi swoje. My się zmagamy, ale Bóg wie. I to jest dla nas ważne, jako ludzi wierzących, żeby, wiecie, uchwycić się Boga, a nie naszych uczuć. Bo my nie jesteśmy, pamiętajcie, tymi, co chodzą według uczuć, ale według wiary. I to jest niesamowicie dla nas ważne, żeby tam być. Wiecie, i tak jak właśnie były te takie różne te wybory, to sobie myślę, że my potem to przekładamy też na nasze takie życie duchowe, że kiedy Bóg na nas patrzy, to też myślimy, że musimy Bogu w jakiś sposób się przypodobać, żeby wybrał mnie. Wiecie, żeby był film Shreka, nie? Wybierz mnie, albo pick me. Wiecie, że zawsze ten jeden, który chce gdzieś tam być. Ale chcę, wiecie, żebyśmy my zobaczyli, że Bóg w swojej wielkiej łasce i dobroci postanowił, żeby wybrać każdego z nas. I wiecie, Bóg nie ma jakichś szczególnych wybrańców, bo to tak naprawdę od nas zależy. On wybrał każdego, ale czy każdy jest gotowy pójść za Nim? Pójść za tym, co On ma dla nas. Wiecie, fragment, którym ja chciałbym się dzisiaj podzielić, to jest fragment z Ewangelii Mateusz, Marek, Łukasz, tak? To będzie wtedy 14, Marka, przepraszam, 14 rozdział Ewangelii Marka. Jest to historia, którą znamy, ale przeczytam ją, to jest od trzeciego wersetu. Gdy przebywał w Betanii, Jezus, jest o nim mowa, w domu Szymona zwanego Trędowatym, spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem, bardzo kosztownego, czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa. Wtedy niektórzy zaczęli się oburzać między sobą. Po co to marnotrawstwo olejku? Przecież można było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za to cierpkich słów. Jednakże Jezus powiedział, dajcie jej spokój, dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem mnie dobry uczynek. Ubodzy zawsze będą pośród was i gdy tylko zechcecie, możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami. Wiecie, historia, którą znamy w większości, ale wiecie, tam są trzy punkty, które chciałbym, żebyśmy wzięli z tej historii dzisiaj. Po pierwsze, wiecie, historia się zaczyna w bardzo taki nietypowy sposób. Jezus się udał do Betanii. Betanii to było miejsce, gdzie było zaraz obok Jerozolimy i to nie było miejsce przypadkowe. Jezus tam chodzi, tam byli jego przyjaciele, to było miejsce, gdzie on spędzał czas. To było miejsce, gdzie on przebywał z przyjaciółmi. I chciałbym, wiecie, krótko tylko nawiązać, a wiem, że jesteście świadomi tego, ale chciałbym tylko podkreślić to. Słuchajcie, w naszym życiu kluczem są relacje. Bóg tak ustanowił nas, że On nie stworzył nas, żebyśmy byli sami. I my zapominamy o tym, my tego nie lubimy, bo wiecie, bo w relacjach, relacje polega na tym, że jest interakcja, a my tego nie lubimy. Bo w relacjach, jak jest fajnie, jak ktoś was, wiecie, powie, że fajnie wyglądasz, to jest fajnie, a jak powie, ale jakbyś miał tego krokodylka, to byś lepiej wyglądał, to już nam się to nie podoba, ale wiecie, wchodzimy w interakcję. Ale tak naprawdę, wiecie, Bóg stworzył Kościół też jako rodzinę. I my potrzebujemy tego, my potrzebujemy Kościoła po to, żeby nas zachęca, ale po to, żeby nas też korygował. I tu jest to miejsce, kiedy Jezus się spotkał w Betanii i on tam, wiecie, on tam chodził, bo tam byli jego przyjaciele. On tam przebywał z nimi i to jest ten klucz, wiecie, przebywania. To nie jest miejsce tylko, że je odwiedzamy, ale przebywamy. I to jest niesamowicie ważne. Kościele Port, ja chcę was to podkreślić, nam wszystkim. My tego potrzebujemy, mieć ludzi w swoim życiu, którym pozwolimy, żeby mówili do nas prawdę. Żeby nie mówili, co chcemy słyszeć, ale mówili do nas prawdę. Bo to prawda nas uwalnia. Bo to prawda spowoduje, że wylądujesz w miejscu twojego przeznaczenia, a nie w miejscu, w którym ty chcesz być. Wiecie, ja chciałbym być w jakimś miejscu, ale to nie jest moim miejscem przeznaczenia. Kiedy jechałem tutaj na północ, wiecie, 2 dni temu autem, to sobie nagle zacząłem liczyć wstecz. Ja nie jestem dobry w kalendarzach. I sobie nagle uświadomiłem, że 30 lat my się znamy. Masakra. Ja wiem, że pastor Julita dobrze jest tutaj, ofiary idą na liftingi i te inne, że wygląda na 20, 27, ale prawda jest taka, że ma więcej niż 30. No niemożliwe, ale taka jest prawda. Poboli, ale trzeba żyć z tym. Wiecie, znamy się 30 lat, ale wiecie, kiedy ja tutaj się przeprowadzałam, to ja mam inny plan dla swojego życia. Kiedy ja tutaj się przeprowadzałam, ja tak naprawdę byłem po drugiej stronie Atlantyku. Ja byłem przez jakiś okres, kilka miesięcy, w dziwny sposób, to też takie Boże, byłem w Stanach, byłem w Chicago, pracowałem takiej wśród Polonii, wśród tam młodzieży i fajne rzeczy się działy, naprawdę niesamowite rzeczy. I miałem plan dla swojego życia. Miałam plan dla swojego życia, a wiecie, co było jeszcze najlepsze? Że się cudowne rzeczy działy. Że widziałam Boga w akcji, który robił fajne rzeczy. I w tym momencie, wiecie, ktoś tak wszedł do mojego życia, powiedział, Zibie, ale jest coś w Gdańsku, się zaczyna taka okręgowa szkoła misyjna i ja jestem przekonana, że powinnaś tutaj być. Ja mówię, fajnie masz, że masz to przekonanie, bo ja nie mam tego przekonania. Ale to było coś, wiecie, że ktoś zarzucił pewną rzecz do mojego serca, do mojej głowy i wiecie, to ja odrzuciłem, bo sobie myślę, fajnie, że ta osoba ma ten plan, ale dla mnie to jest tu, ja jestem tu, wiecie, młody ogień, tutaj moc, działamy, zmienimy świat, zmienimy, wiecie, wszystko. I przez kilka kroków, które się wydarzyły w bardzo krótkim czasie, wylądowałem z powrotem tutaj. Wziąłem telefon i mówię, powiedz mi więcej o tym, co ty mi mówiłeś wcześniej. Wiecie, przyjechałem tutaj, żeby właśnie być częścią takiego projektu zakładania kościołów, gdzie wasi pastorzy byli też częścią w Kościerzynie i to było mega dawno temu. Ale wiecie, kiedy sobie to jechałem, pomyślałem właśnie, jakie to jest niezwykłe, kiedy my pozwolimy Bogu, żeby ludzie, mieć ludzi wokół siebie, którzy będą do nas mówić. Bo nagle oni pomogą nam dotrzeć do miejsca naszego przeznaczenia. Gdybym ja żył po swojemu i był w takiej, wiecie, arogancji, to bym może tam został, może bym coś robił. Ale tak naprawdę cały ten proces się zaczął i wylądowałem w miejscu nawet teraz, w którym jestem, dzięki temu, że pozwoliłem ludziom mówić do mojego życia, czy mi się to podobało, nie. Czy to zmieniło moje życie kompletnie. Ja musiałem się przeprowadzić, musiałem zmienić wszystko. Nie podobało mi się, nie czułem tego, było wiele rzeczy, ale wylądowałem w miejscu, gdzie się potem okazało, że to jest miejsce Bożej woli. Absolutnie genialne i najlepsze na świecie, jakie może być. Dlatego to jest niesamowicie ważne, żeby mieć te relacje. Drugą rzeczą, to jest ważne, słuchajcie, w tej całej historii jest coś, co my często nie robimy sobie takiego zooma. Jest piękny ten początek, ten werset, gdy przebywał w Betanii w domu Szymona zwanego Trędowatym. Wiecie, przeczytamy to i idziemy dalej. W domu Szymona zwanego Trędowatym. Wszystko by było okej, gdybyśmy tylko sobie nie zatrzymali na chwilę i sobie zobaczyli, jak on został określany. Wiecie, został w domu Szymona zwanego Trędowatym. Teraz jakbyście powiedzieli, gdzie idziecie, to idziecie do pastora Zbigniewa Marca, tak? Żeby wiedzieć, gdzie. Wtedy oni nie mieli nazwisk, wtedy oni nie mieli, wiecie, jakiś taki określ, dlatego musieli coś dodawać, z czego byli znani. Wiecie, nagle jest tutaj człowiek, Szymon, który się okazuje, że jest zwany Trędowatym. Nie wiem jak wy, ale średnia ksywka. Wiecie, pastor Zibi, fajna ksywka, cool, super, nie? Ale Trędowaty już mega słabo. Szymon zwany Trędowatym. Jest tam dom Szymona zwany Trędowatym. I ciekawa rzecz jest to, my nie zatrzymujemy się, bo my idziemy dalej, ale gdyby pomyśleć o tym, po pierwsze, wiecie, jako porządny Żyd nie powinno się przebywać z trędowatymi. Czyli co to oznacza? Czyli oznacza to to, że ten trędowaty, zwany trędowaty, był kiedyś trędowaty, a już nie jest trędowaty, dlatego mogli inni Żydzi z nim przebywać. Wiecie, bycie trędowate w tamtych czasach, jak sobie przypomnicie, jak czytacie Stary Testament, a powinniście czytać i Stary, i Nowy, bo Biblia jest w całości, taka nauczanie macie teraz biblijne tutaj dodatkowo, nie ma lepszej, gorszej części, to jest jedna Biblia. Wiecie, gdybyście czytali, to się okazało, ktoś był trędowatym, to był odrzutkiem. Trędowaty nie ma w ogóle relacji. Trędowaty nie mógł z nikim przebywać. Jak on szedł, to on musiał krzyczeć trędowaty albo nieczysty, nieczysty, nieczysty. Co to powodowało? Że ludzie się odsuwali i nikt nie mógł nie mieć z nim relacji. Ale jak nawet jak miał, to miał relacje z innymi trędowatymi poza miastem. Czyli był totalnym odrzutkiem, był człowiekiem, który żył w odrzuceniu, który, wiecie, na niego zwracali uwagę, a nawet jak nie zwracali, to on sam określał siebie. Nieczysty, trędowaty. Jeżeli pomyślicie teraz przez tą chwilę o tej jednej tylko historii i w tym momencie Jezus jest w domu Szymona zwanego trędowatym. Jaka ta historia zaczyna się robić piękna? Po pierwsze, już nie był trędowaty, bo tam był Jezus. Albo został uzdrowiony przez Jezusa, albo też mógł zostać uzdrowiony w inny sposób, ale wiemy, że już nie jest trędowatym. Dlatego mógł Jezus tam być. Jezus zasiada przy nim przy stole i nagle ten człowiek zaczyna odkrywać swoją nową tożsamość. Zaczyna odkrywać, wiecie, że jest częścią znowu jakiejś rodziny, jest częścią, wiecie, rzeczy, które są przed Nim, coś niezwykłego i coś pięknego. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, jak my często na siebie też nadajemy pewne rzeczy i to nas blokuje przed przyszłością. To dotyczy Ciebie, ale to też dotyczy Kościoła i Twojej służby. Jakie te ograniczenia sobie dajesz? Czy idziesz przed sobą i wypowiadasz przed sobą, czy przed innymi te wszystkie słabości, które masz, a je masz? Czy opowiadasz o tym, ja jestem trędowaty, czy opowiadasz, ja wiem, ale wiem, co mam w Bogu i opowiadasz obietnice, które są tak i amen. I teraz co opowiadasz, wiecie, o Twoich słabościach, o tym, że my jako port teraz jesteśmy w takim miejscu, że zmniejszyliśmy ilość rzędów i jeszcze i tak jest pusto, i to widać, czy pomyślimy, ale Bóg przygotowuje miejsce większe dla nas, coś lepszego i coś jeszcze ciekawszego i opowiadać o tym, co Bóg dla nas włożył. My znamy historię Gedeona, to jest piękna historia dla ludzi wierzących. To są tysiące kazań na ten temat, którego wiemy, kiedy Bóg zobaczył jednego człowieka i zaczyna mu mówić o tym, czy ty mężu waleczny, ty wiesz, ten i my znamy tą historię. Ale lądujemy w tym samym miejscu, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy zaczynają przynosić Bogu argumenty. Bo to, co jest, wiecie, u Gedeona, to jest dokładnie to, co każdy z nas mówi. Bo Gedeon piękną rzecz powiedział w czwarty rozdział Księgi Sędziów. Za przeproszenie, Panie Boże, gdyby tak wszystko było, jak Ty o mnie mówisz, to czemu? To czemu mi brakuje tego? To czemu mi się to przydarzyło? To czemu to jest to? To czemu nie widzę tego, co jest mi obiecane? Dlaczego nie widzę tego? I wszystkie, wiecie, lista argumentów, bo czemu leci, zwoje się odkrywają i mogą lecieć, wiecie, kilometrami, bo my jesteśmy ludźmi, którzy mają, bo czemu? Do momentu, kiedy możemy stanąć tak, jak się stało, wiecie, w tej historii, jest pięknego, kiedy była historia właśnie Jezusa, kiedy przyszedł do stołu w domu Szymona. Kiedy sobie nagle uświadomiłem, że mam wybór, czy będę słuchał mojej przeszłości, czy usiądę przy stole Jezusa i posłucham, co On ma do powiedzenia. A prawda nas wyswobodzi, znacie ten werset. My boimy się prawdy, ale to tego prawda nas wyswobodzi. I jesteśmy w tym domu, gdzie Szymona, gdzie jest Jezus i się pojawia kobieta. I my wszyscy znamy historię tej kobiety. Ale ja chciałbym, wiecie, tą historię kobiety tak nam naprawdę... tak tylko zarzucić. Jest to historia kobiety, która postanowiła, że ona wzięła ten flakonik, który czytaliśmy w tej historii, wylała to na Jezusa. Niesamowite jest to, że ona zrobiła coś niezwykłego, a ludzie i tak mieli pretensje do niej. Ona zrobiła coś niezwykłego, a ludzie... To było głupie. A co ich to interesowało, to ja nie wiem. Ale chciałbym, wiecie, w tej historii, chciałbym nas wziąć taką podróż, wiecie, czegoś ekstrawaganckiego, co ta kobieta zrobiła. Ona okazała taką hojność, o której my do tej pory, po 2000 lat temu opowiadamy. A nie opowiadamy o nikim innym przy tym stole, który tam siedział. Nie rozmawiamy o tych innych tam ludziach, którzy byli, a rozmawiamy o kimś, który był gotowy zrobić coś wyjątkowego. Dlaczego? Bo ta kobieta swój wzrok skierowała na Jezusa. Ona skierowała swój wzrok na kogoś, kto jest większy. Ona nie popatrzała na swoje braki, bo ona nie była bogata. Ona nie patrzyła się na rzeczy, w którym miejscu jest, ale zobaczyła na tego, kto siedzi przed nią. A w naszym życiu my się tak bardzo koncentrujemy na tym, co jest przed nami, jak ma wyglądać moje życie, a ja chciałbym nas wszystkich tu na nowo zachęcić do tego, aby podjąć się takiej misji, która ma naprawdę, która jest warta poświęcenia. Ale nie tylko poświęcenia, ale takiego prawdziwego poświęcenia. Takie ekstrawagancje. Wiecie, my myślimy często, że ta historia, jest tutaj mowa o pieniądzach. Nie, tam jest w ogóle nie ma mowy o pieniądzach. Tam jest mowa o postawie serca, o kobiecie, która była gotowa dać wszystko. I my jesteśmy często w takim miejscu, że my jesteśmy gotowi, ale później odpuszczamy, bo życie się nam przytrafia. I żyjemy swoim życiem i Jezus staje się dla nas dodatkiem. A On nie jest dodatkiem, On jest centrum. On jest centrum, On jest, wiecie, fundamentem, On jest wszystkim, On jest skałą i musimy sobie to przypomnieć. I my jesteśmy powołani do tego, aby żyć życiem takim pełnym, życiem oddania, życiem tak, jak właśnie czytamy w tej historii. Czytamy historii tej kobiety, która dała tak wiele. Kościele Port, jakie to będzie niesamowite, kiedy będziemy słuchać waszą historię o ludziach, którzy mają ekstrawagancką wiarę, ekstrawagancką odwagę, że będą podejmować decyzje takie, że się będą patrzeć, oni są albo głupi, albo pełni Ducha Świętego. Bo jeżeli idziesz za Nim, to masz dwie opcje. Bo podejmujesz decyzje takie, które ludzie powodują, że zaczniesz być tak jak ta kobieta, bo jej decyzja, wiecie co spowodowało? Że wszyscy inni poczuli się głupio. Zauważyliście? I zaczęli ją krytykować, bo ona zrobiła coś, co ich uderzyło. A ona nie wytykała palcami. Ona tylko zrobiła to, co każdy z nas powinien zrobić. Ona zrobiła to, co oni wszyscy powinni zrobić. I to zabolało. To zabolało, bo nagle jej ekstrawagancja i ta wiara i ta hojność zabolała nas. Bo jak ja teraz mam się obronić? Kiedy powiem, ale ja chcę sobie kupić mieszkanie, ale ja potrzebuję samochód wymienić, ale ja potrzebuję moje dzieci zrobić to, ale ja muszę sobie zmienić kurteczkę na wiosnę, idą, wiecie, są i promocji nie ma. Potrzebuję to i tamto. Czy stanąć w tym miejscu i tak powiedzieć, ale jest coś więcej. Stanąć czymś, że moja postawa nie będzie wytykać, bo ta kobieta, zobaczcie, ona zrobiła to z czystości serca. Ona nie zrobiła tego, żeby pokazać, a ja wam pokażę. Tam kolega z tyłu pokaże nam dzisiaj, jaką ofiarę złoży. Ja sprawdzę później, jaki jest ten. Także chwała Panie Boże. Bardzo Cię kocham, bracie Wojtek. Dobrze, że jest, bo wiecie, ściągnąłem wam bankomat trochę. Ale wiecie, ta ekstrawagancja właśnie nie spowodowała, że ona wytykała, ale ona zmobilizowała i my powinniśmy tak żyć. Być przykładem i zachętą. Niech Twoja postawa, Twoja hojność Twojego czasu, hojność Twoich decyzji, że Ty naprawdę nie jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być, bo wiecie, na naszym tronie, przynajmniej tak mówimy, zasiada Jezus Chrystus. I żyjmy tak. I niech ludzie mają problem z tym, że wylewamy te bogactwa. Ostatnio takie małe, młode małżeństwo, które mamy i naprawdę się tak poświęcają, służą, dla mnie normalnie służą. My teraz to nazywamy to poświęceniem. Służą. Także wracamy do tego. Po prostu służą. Wiecie, służą, są super. W zeszłym roku wzięli ślub. Fantastyczni ludzie. Wiecie, rozmawiałam ze mnie parę tygodni temu, mówią tak, pastorze, bo rozmawiałam z mamą i moja mama mi mówi, a co ty się tak tam angażujesz? Nie za dużo? Wiecie, ja tak sobie pomyślałam, jakie to przykre. Bo ci rodzice są wierzący. A przerzucają na te dzieci, kiedy są dzieci ofiarne, kiedy służają, robią co? Wylewają perfum. To rodzice mówią, ale możesz to inaczej wykorzystać. Czemu to robisz? I krytykują. Zamiast tak naprawdę opowiadać piękną historię o oddania, służenia, robienia tego, co powinno być naturalne. Robienia tego, co powinno być częścią naszego życia. I nie tam tylko, wiecie, w czwartek, w piątek, ale być częścią tak po prostu. I chciałbym was zachęcić. Wiecie, ja wiem, że Bóg do was mówi wiele rzeczy. Bo dlaczego, skąd to wiem? Bo tak mówi Słowo Boże. On do nas przemawia cały czas. My tylko musimy mieć otwarte oczy, uszy, słuchać, czuć. I zobaczycie niesamowite rzeczy. W zeszłym roku stanęliśmy w takim miejscu, kiedy, wiecie, doszedłem do momentu, kiedy pomyślałam, tyle jest studentów w Krakowie, a my przez ostatnie kilka lat tak po prostu, tak sobie to odpuściliśmy. Powiedziałam, musimy coś z tym zrobić. Nie wiem co. Wiecie, na naszym spotkaniu był jeden człowiek, który przyszedł po kilku dniach i mówi tak. Pastorze, wiesz co, tak siedziałam i sobie myślę, czemu nie ja? I wiesz co, nie znalazłem żadnego argumentu na nie. Nie czuję, nie jest jakimś nie wiadomo jakim człowiekiem, wiecie, takim, kto byśmy powiedzieli, taki, wiecie, do przodu, ale odpowiedział na to, powiedział, czemu nie ja? Teraz robią spotkania we wtorki, przychodzi na to od 30 do 40 studentów spoza kościoła. Nie wiem, co to są, jak oni ich ściągają, to tak, znaczy darmowe jedzenie na pewno dają, bo to zawsze działa, ale... ale wiecie, dzięki temu to pojawiło się kilka osób w kościele. Jedna osoba teraz się będzie chrzciła. Tylko dlatego, że ktoś postanowił, że ja zrobię coś takiego ekstrawaganckiego. Coś takiego, coś poza, coś ponad. A my nigdy nie wiemy, jaki ten zapach tych wyrozlanych twoich perfum, jaki przyniesie chwałę Bogu. Bo chodzi o to, żeby chwałę Jemu przynieść. Chciałbym was do tego zachęcić. Ten kolega, który z tyłu siedzi, to jest człowiek, który wkręcił nas, żebyśmy w Krakowie wspierali projekt miejski i dzięki temu jako Wielki Piątek, jako kościoły robimy i wkręcił mnie. My jako kościół zaczęliśmy dawać dodatkowo rzeczy i dzięki temu w Urzędzie Miasta nas znają, ale to był człowiek, który zainicjował przez swoje relacje. Ale zawsze jest ktoś, kto czeka na to, czy rozlejesz ten perfum. W tym tygodniu Piotr Gąsiorowski zadzwonił, że inny projekt mamy wspierać i zadzwonił do takiej pani, to jest taki centrum kryzysowe dla matek z dziećmi, które są i mamy na Wielkim Piątku tam ofiarę na to złożyć. I powiedziałam, pojadę tam, ale powiedziałam tej pani, wie pani co, ja pojadę, bo tak naprawdę ja nie jestem zainteresowany taką pomocą o tak jednorazową, ale chcę zobaczyć. I sobie myślałem, może to jest ten moment wylania perfum. Czy mnie na to stać? Nie stać. Czy ciebie na to stać? Nie stać. Dlatego chodzimy w wierze. Dlatego chodzimy w posłuszeństwie, a nie w tym w przeliczaniu naszych banknocików. Bo jak będziemy przeliczać banknociki, to chwała będzie się należała nam. A jak zaufamy Jemu, to nagle zobaczymy wielkie dzieła. I zobaczymy, jak wasze nowe miejsce będzie pełne ludzi, bo nagle wy będziecie gotowi wylewać perfumy. Wylewać perfumy tam, gdzie Bóg to daje. To, co jest dla ciebie cenne. To, co jest dla ciebie cenne. Ale opowiadać piękną historię. I przestań wrogowi dawać narzędzia i opowiadać o to, kim byłeś. Gdy nie ma naprawdę w Bożych oczach znaczenia, kim byłeś. Bo w domu Szymona, zwanego trędowatym, zasiadł Jezus. I został wylany perfum. I historia się totalnie zmieniła. Kościele Port, wy jesteście tutaj po to, żeby wylewać ten niesamowity, piękny zapach Chrystusa w hojności. Niech wasza ekstrawagancja będzie znana. W odwadze, a jesteście odważni, muszę wam to powiedzieć. Szacun dla Julita i Arek za waszą odwagę. Wchodzicie w miejsca jeszcze większe, a nawet żeście tu nie dorośli. Ale Bóg zawsze wynagradza wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kościele, bez wiary nie można podobać się Bogu. Bóg zawsze będzie to wynagradzał. I bądźcie z tego znani, z odwagi, ze śmiałości, z hojności, żeby jak ludzie będą opowiadać o porcie, to będą o tym mówić i będą zawstydzeni. Ale zawstydzeni po to, żeby być zmobilizowanym. Nie potępionym, ale zmobilizowanym, by powiedzą, ja też chcę to przeżywać. Ja chcę też tego doświadczyć. I o to się modlę. Ja Ojcze modlę się o ten sezon dla portu. O o ten sezon dla portu. Ja modlę się o odwagę, o tą odwagę, która nie od nas jest, ale od Ciebie, do takich ekstrawaganckich decyzji, do hojności, która jest ponad nasze wyobrażenia. Ja modlę się o to, aby ludzie patrząc się na ten Kościół, będą poruszeni Twoją dobrocią i Twoją wielkością i będą opowiadać, jak wielki jest ich Bóg. Ja modlę się, aby ludzie opowiadali o Kościele, jak wielki jest ich Bóg. Jak wielki jest ich Bóg. Ja o to się modlę i o to ogłaszam nad tym Kościołem w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.